Rozdział 18. Zdrajcy. Niewolnik jęknął, kiedy Ashaki Tikako ujął jego głowę w swoje potężne dłonie, a Danyl nie był w stanie powstrzymać się od niechętnego grymasu. Jego myśli nigdy nie czytał czarny mag, ale jeśli reakcje niewolników tego człowieka stanowiły jakąkolwiek wskazówkę, nie mogło to być przyjemne doświadczenie. Tikako parsknął gniewnie z frustracji i odepchnął niewolnika. Mężczyzna upadł na plecy, po czym szybko wycofał się na czworakach, kiedy pan krzykiem kazał mu odejść. Niewolnicy klęczący tuż obok, czekający na swoją kolej przesłuchań, skulili się, kiedy oczy Ashakiego zwróciły się na nich. Nie pozostało ich wielu. Danyl na razie naliczył ponad 80. Żaden z nich nie dostarczył użytecznych informacji na temat Lorkina i Tywary. Nie byli nawet w stanie potwierdzić, że Tywara w ogóle rozmawiała z kimkolwiek z tego domu. Ashaki skinął palcem na młodą kobietę, która niechętnie zbliżyła się, podchodząc na kolanach, które poczerwieniały od długiego kontaktu z szorstkim kamieniem podłogi. Tikako chwycił ją za głowę, zanim jeszcze skłoniła się przed nim. Jej brwi złączyły się, a Danyl wbrew swojej woli wstrzymał oddech w nadziei, że to ona posiada tajną wiedzę o miejscu pobytu Lorkina, nawet gdyby miało to kosztować ją życie, za to, że nie wyjawiła tych informacji, kiedy pan zażądał. Po dłuższej chwili Tikako wlepił w nią wzrok, po czym w niemej wściekłości uniósł ją i cisnął daleko od siebie. Otwarła szeroko oczy, szybując przez pokój. Upadła na jeden z wielkich glinianych dzbanów, stojących w równych odstępach pod ścianą, z których wyrastały piękne kwitnące rośliny. Usiadła, mrugając powoli powiekami. Oczy miała zamglone. Danyl stłumił kolejne przekleństwo. Ależ to brutale. Wydaje im się, że są pełni godności z tymi swoimi rytuałami i hierarchią, ale pod tym wszystkim kryją się ludzie wciąż tak okrutni, jak opisywały ich kroniki. Po dzisiejszym dniu Danyl wiedział, że nigdy łatwo nie zapomni, dlaczego wszyscy tak się boją Sahakan, mimo że jego gospodarze zachowywali się z pełnym szacunkiem i doskonałymi manierami. To nie ich potęga sprawiała, że byli tak okrutni, ale chęć dominacji nad słabszymi. Dziewczyna nie podnosiła się. Żaden z pozostałych niewolników nie ruszył jej na pomoc. Kiedy Ashaki Tikako zawołał kolejnego niewolnika, Danyl odsunął się od niego i podszedł do niej. Zamrugała oczami w zdumieniu, po czym szybko spuściła wzrok, kiedy przykucnął obok niej. Pokaż, co się stało, powiedział. Beznamiętnie pochyliła głowę, pozwalając mu obejrzeć potylicę. Miejsce uderzenia krwawiło i zaczynało puchnąć. Danyl położył dłoń na ranie i skupił się, wysyłając magię, żeby uleczyć stłuczone miejsce. Dziewczyna zrobiła wielkie oczy. Jej spojrzenie stało się przytomne. Lepiej? Spytał, kiedy skończył leczenie. Potaknęła, po czym nachyliła się do niego. Tych, których szukacie, nie ma tu, szepnęła cicho. On nosi teraz ubranie niewolnika. Ma skórę zabarwioną na kolor naszej. Jadą wozem do wiejskiej posiadłości pana na zachodzie. Mówisz, że... zaczął Danyl. Ona jednak pokręciła powoli głową, jakby usiłowała odzyskać jasność myśli, po czym odchyliła się od Danyla. Nie marnuj mocy, ambasadorze. Danyl podniósł wzrok. Ashaki Tikako spoglądał na niego z ironią. Znalezienie kogoś na jej miejsce nie będzie mnie dużo kosztowało. Danyl wstał. Oszczędzenie ci choćby najmniejszego wydatku to wszystko, co mogę zrobić w zamian, za to, że poświęcasz tyle czasu i wysiłku na przesłuchiwanie swoich niewolników. W dodatku bez powodzenia. Tikako westchnął i obrzucił wzrokiem ostatnią piątkę. Skinął ze zmęczeniem ręką. Gniew zamienił się w rezygnację. Kiedy pan zabrał się za czytanie ich myśli, Danyl podszedł z powrotem do Ahatiego. Ten spojrzał na niego pytająco. Danyl pokręcił nieznacznie głową. Nie mógł mu powiedzieć, czego się dowiedział, w taki sposób, żeby Tikako nie usłyszał. Gdyby Tikako dowiedział się, że niewolnica zdołała ukryć coś przed jego czytaniem myśli, byłoby to dla niego upokorzeniem. Niewolnica zostałaby ponownie przesłuchana i zapewne zabita. To nie był dobry sposób na odpłacenie jej za udzieloną informację. Choć to zapewne zmyłka. Daniel zmarszczył brwi. Czemu nie powiedziała o tym panu, kiedy zażądał informacji? A jeśli nie chciała, żeby on wiedział, to czemu powiedziała mnie? Czyżby jej pan współpracował z kobietą, która porwała Lorkina? Jakiekolwiek były tego powody, najwyraźniej sahakańska metoda czytania myśli nie była tak doskonała, jak się wydawało. Ashaki Tikako odesłał ostatniego niewolnika i zwrócił się do Danyla i Ahatiego. Przeprosił za niepowodzenie w poszukiwaniach Lorkina. W jego głosie pobrzmiewało usprawiedliwienie. Czuł się niewinny. Żaden z jego niewolników nie ukrywał uciekinierów. Żaden nie skłamał, że tego nie wie. A może oni wszyscy wiedzą, a on udaje, że nic nie znajduje, żeby chronić swoją dumę i honor, albo też ukrywać udział w porwaniu. Ahati natomiast sprawiał wrażenie zadowolonego. Podziękował Tikako i zapewnił go, że jego pomoc nie będzie niezauważona. Wkrótce obaj z Danylem doszli do powozu, pożegnali się z gospodarzem i wspięli do środka. Dwaj niewolnicy Ahatiego, obaj młodzi mężczyźni, czuli widoczną ulgę, że odjeżdżają. Kiedy powóz wytoczył się przez bramę posiadłości Tikako, Ahati zwrócił się do Danyla. Na czole rysowały mu się zmarszczki troski. Muszę przyznać, że nie mam pojęcia, co robić dalej. Nie. Jedziemy na zachód, oznajmił Danyl. Lorkin jest przebrany za niewolnika, a on i Tywara znajdują się na wozie zmierzającym do wiejskiej posiadłości Ashakiego Tikako. Ahati wbił w niego wzrok, po czym uśmiechnął się. Niewolnica, ona ci powiedziała. Tak. Twoje metody przesłuchania, jakkolwiek dziwaczne, najwyraźniej działają. Uśmiech znikł z twarzy Sahakanina. To oznacza, to może oznaczać, że jedna z najgorszych możliwości, jakie brałem pod uwagę, okaże się prawdą. Że Ashaki Tikako odczytał myśli tej niewolnicy i nie powiedział nam, ponieważ jest zamieszany w porwanie Lorkina, czy też, że sahakańskie metody czytania myśli nie są tak skuteczne, jak powinny być. Ahati wzruszył ramionami. To pierwsze jest mało prawdopodobne. Tikako jest krewnym króla i jednym z jego najważniejszych popleczników. Z tym drugim zawsze tak było. Potrzeba czasu i koncentracji, żeby porządnie przeszukać myśli. Skrzywił się. Umysł działa jednak w ten sposób, że to, co się najbardziej chce ukryć, pojawia się w myślach, kiedy się je czyta. Tikako powinien był zobaczyć te informacje. Fakt, że ta dziewczyna zdołała to ukryć, oznacza, że może mieć zdolności, których nie powinna posiadać. Zdolności, które posiadają wyłącznie członkowie pewnej grupy buntowników. Buntowników? Sami nazywają się zdrajcami. Posługują się niewolnicami, żeby szpiegować, a także dokonywać zabójstw i porwań. Niektórzy, zwłaszcza kobiety, wierzą, że stanowią społeczność składającą się wyłącznie z kobiet, ponieważ w swoje szeregi przyjmują głównie kobiety w trudnej lub nieszczęśliwej sytuacji życiowej. Osobiście sądzę, że to plotka, która ma zachęcać ich ofiary do współpracy, a prawdziwym powodem wykradania kobiet jest sprzedawanie ich jako niewolnic, albo tu, albo w jakimś innym kraju. Daniel poczuł dreszcz. Czego w takim razie chcą od Lorkina? Nie jestem pewny. Czasami mieszają się w politykę. Zazwyczaj za pomocą łapówek i szantażu, ale czasami również poprzez zabójstwa. Jedyną korzyścią, jaką mogą odnieść z porwania Lorkina, jest postawienie króla w trudnej sytuacji. Zmarszczył brwi w zamyśleniu. Chyba, że chcą wywołać wojnę między naszymi krajami. W takim wypadku chyba raczej zabiliby Lorkina. Ahati spojrzał ponuro Danylowi prosto w oczy. To wciąż może być ich zamiarem. W takim razie musimy ich szybko znaleźć. Ile dróg prowadzi do zachodniej posiadłości Tikako? Sahakanin nie odpowiadał. Wyraz jego twarzy zdradzał roztargnione zdumienie. Czemu nam to powiedziała? Zapytał. Kto? Odpowiedział pytaniem Danyl. Ta niewolnica. Czemu powiedziała ci, jak znaleźć Lorkina, jeśli jest zdrajczynią? Może chce nas zmylić. Może ci zdrajcy nie są w to zamieszani i chcą uniknąć oskarżeń o porwanie Lorkina. Ahati zamyślił się głębiej. To jedyny trop, jaki mamy. Zmyłka czy nie, jedyne co możemy zrobić, to podążyć za nim. Droga do wiejskiej posiadłości Tikako była bardzo zatłoczona, co zmusiło Lorkina do usłuchania rady Tywary i nie odzywania się, żeby jego kyraliański akcent nie zwrócił czyjejś uwagi. Nie mógł jej zapytać, dokąd się udają, ani też dowiedzieć się niczego więcej o jej ludziach, ani też o tych, którzy próbowali go zabić. Skóra swędziała go od farbki, którą ją pokryto. Tywara rzucała mu niezadowolone spojrzenia, ilekroć się drapał, oraz kopała go w kostkę, kiedy patrzył prosto w oczy mijanym ludziom, nawet jeśli byli to niewolnicy. Doprowadzało go to do rozpaczy i sprawiało, że powolne tempo wozu, ciągniętego przez wiekowego konia, stawało się nieznośne. Od czasu do czasu rzucał jej ukradkowe spojrzenia, obserwując napięcie jej ciała i sposób, w jaki zagryzała wargę. Nie mógł również powstrzymać się od podziwiania jej niemal idealnej brązowej skóry. Po raz pierwszy widział ją na zewnątrz, w świetle słonecznym, a nie w słabym blasku lampki czy kuli magicznej. Jej skóra błyszczała zdrowo, a Lorkin przyłapywał się na rozmyślaniu, czy byłaby w dotyku równie ciepła jak skóra Rivy. Za każdym razem nieodmiennie powracało wspomnienie martwych, wybałuszonych oczu Rivy i Lorkin odwracał wzrok. Tywara jest zbyt niebezpieczną kobietą, żebym o niej marzył, myślał. Ale w jakiś sposób otaczająca ją tajemnica i ta niewiedza co do tego, jak bardzo jest potężna, sprawia, że staje się jeszcze bardziej atrakcyjna. Niemniej nie mogę sobie pozwolić na to, żeby stracić zmysły dla kobiety. Jestem w prawdziwym niebezpieczeństwie i mogę stracić dużo więcej niż zmysły. Trzeciego dnia podróży Tywara wreszcie mruknęła do niego, że zbliżają się do celu. Słońce chyliło się już ku zachodowi i Lorkin poczuł ulgę na myśl o tym, że nie spędzą kolejnej nocy w wozie. Radość szybko przygasła, kiedy Tywara powiedziała mu, co musi teraz zrobić. Przyjechali do innego domu, gdzie będzie musiał udawać niewolnika. Zjedzą tam i prześpią noc, ale dziewczyna nie była pewna, co czeka ich dalej, dopóki nie skontaktuje się ze swoimi ludźmi. To będzie znacznie bardziej ryzykowna próba jego kamuflażu. Tywara poleciła mu nie odzywać się więcej, niż będzie to konieczne, nie podnosić oczu, wykonywać rozkazy bez wahania i sprzeciwu, a przede wszystkim, o ile to możliwe, pozostawać w cieniu. Wskazując ruchem głowy na otwór w znajdującej się przed nimi ścianie, nakazała mu skierować konia w tę stronę. To, że pokojówka towarzyszyła niewolnikowi od dostaw, było nieco dziwaczne. Wymyślili więc, że pokazywała mu drogę i uczyła powożenia, ponieważ nie dało się wysłać żadnego innego niewolnika. Lorkinowi podobały się lekcje powożenia, mimo że nie mógł zadawać zbyt wielu pytań w obawie, że zostanie podsłuchany. Przejechali za mur bez przeszkód, aczkolwiek zawadzili nieco rogiem wozu o ścianę. Lorkin spojrzał na znajdujące się przed nim budynki. Poruszały się między nimi postacie. Sami niewolnicy, sądząc po ubiorze i ruchach. Kiedy wóz się przybliżył, niewolnicy zatrzymali się na chwilę, żeby mu się przyjrzeć, po czym wrócili do swoich zajęć. Tędy. Tywara wskazała na łukowe przejście. Lorkin skierował wóz na niewielki dziedziniec. Wysoki niewolnik w przepasce nadzorcy wyszedł z drzwi i gestem nakazał Lorkinowi, żeby się zatrzymał. Stanęli. Czując na sobie wzrok nadzorcy, Lorkin nie podnosił oczu. Dwaj następni niewolnicy wyszli z budynku i podeszli do konia. Nigdy wcześniej nie widziałem waszej dwójki, oznajmił nadzorca. Tywara potaknęła. Jestem Vara, a to Ork, jest nowy. Trochę za chudy na dostawcę. Nabierze ciała od pracy. Mężczyzna skinął głową. A ty po co tu przyjechałaś? Musiałam pokazać mu drogę. W jej głosie brzmiała nuta dumy. Nie było nikogo innego. Aha. Nadzorca potaknął i odwrócił się. Pan chce, żeby od razu napełnić wóz, więc będziecie mogli wyruszyć o świcie. Nie dostaniecie jedzenia, dopóki to nie będzie zrobione. Tywara zerknęła na Lorkina, wzruszając ramionami. Chodź, Ork. Oboje zsiedli z wozu. Jeden z miejscowych niewolników ujął lejce, drugi zaś zaczął zdejmować uprząż. Lorkin ruszył za Tywarą do wielkiego drewnianego pomieszczenia. powietrzu unosił się ciężki i słodkawy zapach wełny reberów. To wasz towar. Nadzorca wskazał na stertę pakietów wełny zawiniętej w płótno, wyglądającą na dwa razy większą niż wóz byłby w stanie udźwignąć. Spoglądał to na Lorkina, to na Tywarę. Umiecie załadować wóz? Widziałam to wielokrotnie. Odparła Tywara i zaczęła opisywać sposób i porządek czynności. Mężczyzna skinął głową i wymruczał jakąś pochwałę. Masz pojęcie? Sprawdzę, jak tu wrócę. Jeśli będzie źle... Zmarszczył brwi, spoglądając znacząco na Lorkina. Będziesz musiał rozpakować i zapakować na nowo. A to oznacza, że zaczekacie na jedzenie do jutra. Dobrze, powiedziała Tywara, spoglądając na Lorkina. Czas nauczyć się czegoś nowego. Lorkin ucieszył się, że nadzorca nie zamierza stać i patrzeć. Ale i tak mnóstwo innych niewolników wchodziło i wychodziło, a niektórzy zatrzymywali się, żeby się im przyjrzeć. Na szczęście ona najwyraźniej znała się na ładowaniu wozów i potrafiła ułożyć pakunki tak, że wzajemnie się podtrzymywały. Było ich jednak mnóstwo, a Lorkin prawie nie spał od kilku nocy. Mimo że leczył zmęczenie, ilekroć zaczynało mu przeszkadzać, wystarczało to na coraz krócej. Pakunki były takie same, ale jakoś dziwnie robiły się coraz cięższe w miarę pracy. Lorkin musiał rzucić ostatni z nich Tywarze, która stała na samym szczycie piętrzącej się na wozie sterty. Nagle usłyszał kroki tuż za sobą. Drgnął zaskoczony i rzucił źle. Pakunek wyśliznął się z rąk Tywary i upadł, odbijając się od wozu. Lorkin cofnął się, żeby go złapać, ale nadepnął na coś. — Głupcze! — ryknął znajomy głos. Nie wiadomo skąd pojawiła się ręka. Uderzając Lorkina w głowę, aż zadźwięczało mu w uszach. Przycisnął dłoń do głowy i złożył się w pół. Uznając, że niewolnikowi wypada raczej pozostać skulonym na ziemi niż wstawać, zgiął plecy i czekał. Nie siedź i nie jęcz, podnoś to i kończ robotę, rozkazał nadzorca. Lorkin wstał, pochylił w pół i, unikając spoglądania na nadzorcę, podbiegł do pakunku i podniósł go. Zerknął na Tywarę. Miała zaniepokojoną minę, ale wyciągnęła przed siebie ręce, pokazując, że jest gotowa. Rzucił pakunek i westchnął z ulgą, kiedy go chwyciła i umieściła jak należy. Nadzorca, najwyraźniej przebaczywszy już Lorkinowi nadepnięcie na stopę, włożył mu w ręce linę i pomógł przywiązać stertę wełny do wozu. Kiedy skończyli, pokiwał głową z zadowoleniem. Przyślę podkuchennego z jedzeniem i kocami. Możecie spać w magazynie. Jutro ruszacie skoro świt. Z tymi słowami odwrócił się i odszedł. Lorkin patrzył za nim i nagle kątem oka dostrzegł jakiś ruch. Powstrzymał pokusę spojrzenia w tamtym kierunku. Dziedzińca nie oświetlała już poświata późnego popołudnia, więc cienie zalegające pod gankami były niemal nieprzeniknione. Udając, że ogląda swoje ręce w gasnącym świetle, Lorkin spojrzał w ich stronę. I dostrzegł postać kobiety stojącej w drzwiach. Przyglądała się spod zmrużonych powiek jemu i Tywarze. Ork! Zawołała Tywara. Odwrócił się do niej. Stała obok wozu. Chodź, pomóż mi to wyprostować. Podszedł do niej. Ciągnęła za jeden z pakunków, który na jego oko był ułożony idealnie. Nie widziałam mojego zwykłego kontaktu. Mruknęła. Ale nie sprawdzałam drugich drzwi do magazynu. Zaczekajmy na razie tutaj. Jakaś kobieta nas obserwuje, powiedział. Widziałaś ją? Zmarszczyła czoło, potrząsając przecząco głową. Odgłos kroków sprawił, że wyjrzała za wóz i uśmiechnęła się. Jedzenie! Lorkin ruszył za nią, kiedy wyszła na powitanie zbliżającego się chłopca. Dzieciak zrobił wielkie oczy, po czym spuścił szybko wzrok i wyciągnął do nich ręce z dwiema bułkami wielkości pięści. Prosto z pieca i jeszcze parującymi oraz dwoma kubkami. Znajdujący się w nich płyn chybotał w rytm drżenia rąk chłopca. Tywara wzięła jedzenie, podając Lorkinowi jego część. Gdy tylko odebrała od chłopca to, co przyniósł, dzieciak odwrócił się, pobiegł szybko do drzwi i znikł za nimi. Był przerażony. Mruknął Lorkin. Owszem, potaknęła Tywara. A nie powinien. Podeszła znów do wozu. I nie przyniósł koców. Chodź za mną. Minęła wóz i skierowała się do magazynu. Lorkin szedł za nią, starając się nie rozlać zawartości kubka. Pomieszczenie oświetlała teraz pojedyncza lampa, rzucając na ściany dziwaczne cienie. Kiedy znaleźli się w środku, Tywara wzięła od Lorkina kubek i bułkę i odłożyła obie porcje na bok, koło wiadra, z którego unosił się silny zapach moczu. Nie możemy tego zjeść, oznajmiła rozglądając się po pomieszczeniu. Może być naszpikowane narkotykiem. Narkotykiem? Spojrzał na jedzenie. Oni wiedzą, kim jesteśmy? Być może. Ach, dobrze, chodź tutaj. Jak można tak szybko przekazać informacje? Zapytał podchodząc z nią do ściany. Spojrzenie, jakie mu rzuciła, wskazywało dobitnie, iż uważa go za głupca, skoro zadaje takie pytanie. Kralianie nie używają krwawych pierścieni? Owszem, ale... A poza tym zdajesz sobie chyba sprawę, że podróż konno jest szybsza od wozu. Tak, ale... Przewróciła oczami, po czym odwróciła się i wsunęła się za skrzynie wypełnione glinianymi dzbanami zatkanymi woskiem. Lorkin wszedł za nią i dostrzegł niewielkie przejście zabite deskami. Tywara spojrzała na lampę, a następnie na skrzynię z dzbanami. Cofnęła się i utkwiła wzrok w skrzyniach. Poruszyły się, chwiejąc się niebezpiecznie i przesunęły tak, żeby zasłonić widok przejścia. Następnie Tywara przeniosła wzrok na deski blokujące przejście, a one zaczęły odrywać się od framugi. Zgaś lampę! Rozkazała, nie spuszczając oczu z desek. Lorkin spojrzał na lampę, po czym zaczerpnął magii i wysłał ją, kształtując w niewielką barierę, która pozbawiła płomień powietrza. Kiedy lampa zgasła, a w pomieszczeniu zapanowała ciemność, poczuł świeży podmuch i odwrócił się, by w miejscu, gdzie były drzwi, zobaczyć prostokąt granatu, żółkowanego pomarańczowymi chmurami. Zrobił krok w tamtym kierunku, ale niebo znikło, kiedy Tywara zasłoniła z powrotem drzwi, a Lorkin poczuł jej dłoń na piersi. Zaczekaj, mruknęła. Zejdź z widoku. Od strony głównych drzwi dobiegły ich jakieś odgłosy. Magazyn zalało światło, ruchome i coraz mocniejsze, kiedy jego źródło zbliżało się do nich. Weszli nadzorca z chłopcem, a za nimi jakaś kobieta. Przyjrzeli się nietkniętym bułkom i kubkom, po czym rozejrzeli się po pomieszczeniu. Uciekli, powiedział chłopiec. Nie mogli daleko zajść, odezwała się kobieta. Powinniśmy zacząć poszukiwania? Nie, odparł nadzorca. To zbyt niebezpieczne. Jeśli są tacy, jak mówisz, poradzi sobie z nimi tylko pan, a on jest w mieście. Kobieta wyglądała, jakby miała ochotę zaprotestować, ale w końcu kiwnęła sztywno głową i wyszła z magazynu. Nadzorca rozejrzał się ponownie po wnętrzu. Przez chwilę wydawało się, że je przeszuka, ale pokręcił głową i skierował się ku drzwiom. Po wyjściu nadzorcy Lorkin ponownie poczuł powiew bryzy. Tywara złapała go za rękę i wyciągnęła za drzwi. Następnie mocno chwyciła go za oba ramiona. Poczuł, że żołądek podchodzi mu do gardła, kiedy nagle zaczęli wznosić się w powietrze. Lewitacja, pomyślał, patrząc pod stopy, gdzie musiała się znajdować niewidzialna tarcza mocy. Nie miałem okazji tego robić od lat. Wylądowali na dachu magazynu. Tywara przyklękła i zaczęła cicho i powoli po nim pełznąć, trzymając się poniżej kalenicy, żeby nie zobaczył jej nikt z podwórka. Lorkin poczołgał się za nią, krzywiąc się, gdy tylko usłyszał trzask drewnianych gontów. Niewolnicze trepy były znacznie cichsze od butów maga, no i zaskakująco dobrze trzymały się dachu. Z drugiego końca dachu magazynu sfrunęli w dół na inny budynek, potem na następny, aż wreszcie wylądowali na tym, który zapewniał dobrą kryjówkę, w cieniu wielkiego komina. Z dołu dochodziły głośne dźwięki mielenia, co zagłuszało ich głosy. Może teraz będzie miał okazję zadać kilka pytań. Kiedy zrobi się całkiem ciemno, wrócimy na drogę, powiedziała mu Tywara. A jeśli kogoś spotkamy? Nikt nie będzie nam się przyglądał. Niewolnicy na drodze to nic nadzwyczajnego, nawet nocą. Ale jeśli byśmy szli polami, uznano by nas za intruzów. polni niewolnicy nie zaatakowaliby nas, ale donieśliby swojemu panu. Nawet jeśli udałoby nam się zbiec, zanim on wszcząłby śledztwo, każdy, kto wysłuchałby takiego raportu, wiedziałby, w jakim kierunku zmierzamy. Westchnęła. Miałam nadzieję, że odejdziemy dalej od miasta, zanim to się stanie. Spodziewałaś się tego?
Tak.
A twoje kontakty tutaj są bezpieczne?
Tak.
No więc, skoro oni są tutaj, to są tu także ci, którzy próbowali mnie zabić.
Tak,
pokręciła głową. Ale to bardziej skomplikowane. Wpatrywał się w nią wyczekująco, ale nie powiedziała nic więcej, siedziała tylko ze wzrokiem utkwionym gdzieś ponad polami. Najwyraźniej nie ma ochoty o tym rozmawiać. Ale nie może sugerować, że sprawy są jeszcze bardziej skomplikowane i oczekiwać, że nie będę drążył.
Dlaczego jest bardziej skomplikowane?
Zapytał, krzywiąc się na szorstki ton swojego głosu. Spojrzała na niego. Ledwie widział jej oczy w gęstniejącej ciemności.
Nie powinnam. Sądzę jednak, że nie ma sensu trzymać tego dalej w tajemnicy.
Wzięła głęboki oddech.
Nie możemy teraz ufać niewolnikom. Nawet tym, którzy należą do zdrajców. My, zdrajcy, nie zawsze się między sobą zgadzamy. Dzielimy się na grupki, zależnie od poglądów.
Frakcje?
Podpowiedział.
Tak, myślę, że to dobre słowo. Frakcja, do której ja należę, sądzi, że jesteś potencjalnym sojusznikiem i nie warto cię zabijać. Inna frakcja nie zgadza się z nami.
Lorkin wstrzymał oddech.
Jej ludzie chcą mojej śmierci. Poczuł, że coś w nim zamiera, ale postarał się odepchnąć strach.
Nie, tylko część z nich.
Moja frakcja jest bardziej wpływowa, ciągnęła. Uważamy, że zabicie cię mogłoby doprowadzić do wojny między Sahaką a Kyralią i że powinniśmy zabijać tylko wtedy, gdy nie ma innego wyjścia. Że oskarżanie dziecka o winę rodziców jest sahakańskim sposobem myślenia, nie naszym, ale...
Urwała, a kiedy odezwała się znowu, jej głos był o ton cichszy. Ale ja zrobiłam coś, co może zachwiać układem sił.
Wzięła znów głęboki oddech, drżąc lekko. Kobieta, którą zabiłam, żeby cię ocalić, Riva, nie była morderczynią nasłaną przez któryś z sahakańskich rodów. Ona była zdrajczynią. Należała do drugiej frakcji.
Skłamałaś,
oznajmił Lorkin.
Tak, ale nawet gdybym miała czas na wyjaśnienia w domu gildii, nie poszedłbyś ze mną i zapewne już byś nie żył.
Rzucił jej spojrzenie spod łba.
Jakich jeszcze kłamstw mi naopowiadała?
Jeśli jednak cała reszta była prawdą, zwłaszcza to o zdrajcach, był w stanie zrozumieć to oszustwo.
Nie poszedłbym z nią. Miałbym zbyt wielki mętlik w głowie.
Kiedy moi ludzie dowiedzą się, że ją zabiłam, druga frakcja zyska poparcie, mówiła dalej Tywara. A sądząc z tego, jak się rzeczy mają tutaj, wieści najwyraźniej nas wyprzedziły. Nikt z drugiej frakcji nam nie pomoże. Co więcej, będą powstrzymywać innych od udzielania nam pomocy. Mogą chcieć cię zabić, mogą spróbować zabić nas oboje.
A zdrajcy z twojej frakcji?
Nie będą próbowali nas zabić. Ale mogą nie chcieć nam pomóc, żeby nie narazić się na oskarżenie o pomoc morderczyni. W końcu wiadomości dotrą do azylu i nasi przywódcy odwołają wszelkie rozkazy, które wydali dowódcy zwiadowców w posiadłościach i wydadzą oficjalne polecenia.
Lorkin czuł, że kręci mu się w głowie od tych nowych informacji.
W Sahace istnieli ludzie, cała społeczność, którzy zastanawiali się, czy powinno się go zabić, czy nie.
Potrząsnął głową.
Co ona miała na myśli, mówiąc o oskarżaniu dziecka o winę rodziców? Co takiego zrobili moi rodzice, że ich tak rozgniewali? W jego głowie tłoczyło się zbyt wiele pytań, a on i Tywara ryzykowali w każdej chwili odkrycie. Lepiej zająć się najbardziej naglącymi sprawami. Na przykład, jakie niebezpieczeństwa grożą mu ze strony zdrajców.
Skoro twoja frakcja ma przewagę, to czemu Riva usiłowała mnie zabić?
Tywara roześmiała się gorzko.
Sprzeciwiała się rozkazom, sprzeciwiła się mnie. ale nikt o tym nie wie, więc uważają, że ją zamordowałaś.
Chwila milczenia.
Tak, ale nawet gdy się dowiedzą, dlaczego ją zabiłam. Zdrajcy nie zabijają zdrajców. To znacznie poważniejsza wina niż złamanie rozkazu. Nawet moja grupa będzie chciała mnie za to ukarać.
Zabiją cię?
Nie wiem. W jej głosie brzmiała taka niepewność, nawet strach, że Lorkin musiał nagle walczyć z potrzebą objęcia jej ramieniem i zapewnienia, że wszystko będzie dobrze. Takie słowa byłyby jednak kłamstwem. Nie miał pojęcia, co się wydarzy, dokąd pójdą, a nawet gdzie on sam się znajdował. Zabrała go daleko od wszystkiego, co rozumiał. To był jej świat. To ona wie, co robić. Czy mu się to podobało, czy nie, potrzebował jej przywództwa.
Jeśli ktokolwiek może nas wydobyć z tych tarapatów, to tylko ty, odezwał się. Co teraz zrobimy? Wrócimy do Arvis? Pojedziemy do Krali?
Ani jedno, ani drugie. Zdrajcy mają swoich ludzi w prawie każdym domu Sahaki. Teraz, skoro moi ludzie wiedzą, co zrobiłam, będą pilnować przełęczy.
Uszu Lorkina dobiegł cichy dźwięk palców uderzających w jakąś powierzchnię.
Nie możemy uciec. Musimy dotrzeć do moich ludzi, mojej frakcji. Będziemy mogli się wytłumaczyć, a ty będziesz bezpieczny. Niezależnie od tego, co stanie się ze mną, oni cię ochronią.
Zaśmiała się cicho.
Muszę cię tylko bezpiecznie przeprowadzić przez większość terytorium Sahaki i w góry, tak żeby nikt z drugiej frakcji nas nie znalazł. Ani też żadni Kralianie czy Sahakanie, którzy zapewne zaczną cię szukać.
W góry, co?
Tak, a teraz, ponieważ zrobiło się ciemno, czas ruszać w drogę. Zeskoczymy przy tej ścianie i pójdziemy wzdłuż niej aż do muru, który biegnie wzdłuż drogi. Gotowy?
Skinął głową, po czym uśmiechnął się żałośliwie, uświadamiając sobie, że ona nie mogła tego zobaczyć.
Tak, odpowiedział. Jestem gotowy.
Młoda kobieta w pokoju badań miała głębokie cienie pod oczami. Na jej kolanach wierciło się niemowlę, którego twarz wykrzywiały niemal nieludzko głośne krzyki.
Nie wiem, co z nim zrobić, wyznała kobieta. Próbowałam wszystkiego.
Zobaczę, zaproponowała Sonea. Matka podała jej dziecko. Sonea wzięła je na kolana i zbadała dokładnie, zarówno dotykiem i wzrokiem, jak i magią. Z ulgą stwierdziła, że nie ma żadnych oznak urazu ani choroby. Wyczuła natomiast bardziej zwyczajne zaburzenia.
Wszystko z nim w porządku, uspokoiła dziewczynę.
Jest po prostu głodny.
Już?
Ręka matki powędrowała w kierunku piersi.
Ja chyba nie mam dość.
Nagle otwarły się drzwi i do pokoju wmaszerowała uzdrowicielka Nikea.
Wybacz, że przeszkadzam, powiedziała spoglądając przepraszająco na młodą kobietę, po czym poszukała wzroku Sonei.
Przyszedł do ciebie posłaniec. Mówi, że to pilne.
Sonea poczuła, że przyspiesza jej tętno.
Czyżby Cherry? Wstała i podała dziecko z powrotem matce.
Wprowadź go i zaprowadź tę dziewczynę do Adrei. Spojrzała na matkę z uśmiechem. Adrea jest specjalistką od problemów z pokarmem i odżywienia zastępczego. Sama żałuje, że nie wiedziałam tyle co ona, kiedy urodził się mój syn. Ona ci pomoże.
Dziewczyna potaknęła i wyszła z Nikeą z pokoju. Drzwi zamknęły się za nimi. Sonea wpatrywała się w nie, czekając na Cherego. Kiedy wreszcie się otwarły, do pomieszczenia wszedł potężnie zbudowany mężczyzna. Wyglądał znajomo i po chwili przypomniała sobie, kto to taki.
Gol, zgadza się?
Zapytała.
Tak, proszę pani, odpowiedział.
Uśmiechnęła się. Od dawna nikt tak do niej nie mówił, zawsze czarny magu.
Jakie wieści?
Znaleźliśmy ją, powiedział wielkolud z oczami rozszerzonymi z podekscytowania. Śledziłem ją do miejsca, gdzie mieszka, a teraz Cherry ma na nią oko, dopóki nie przyjdziesz po nią.
Sonea poczuła ponownie przyspieszenie pulsu, po czym coś ścisnęło ją w żołądku.
Ja po nią nie pójdę. Muszę posłać po Rotena i Regina.
Nie mogłaby po prostu zapomnieć o wezwaniu Regina?
Nie.
bo jeśli ta dzika jest potężna, to może pokonać Rotena, może nawet go zabić. Lepiej, żeby stawili jej czoła dwaj magowie, a nie jeden. Och, czemu nie mogę z nimi iść? Ale skoro mam zaufać Reginowi w kwestii ukrywania informacji o dzikiej, to on też musi ubrudzić ręce. Ile mamy czasu? Spytała. Gol wzruszył ramionami. Nie wiem, ale jeśli mamy szczęście, to ona położyła się do łóżka. Muszę wezwać pomoc. Dwaj magowie są lepsi w takiej sytuacji niż jeden. Wzięła kawałek papieru i szybko nabazgrała na nim słowa strona północna i teraz, po czym zwinęła karteluszek i napisała na nim imię i tytuł Regina. Następnie przygotowała taką samą informację dla Rotena. Daj to uzdrowicielce Nikei, tej, która cię tu wprowadziła. Gol wziął od niej liściki i wymknął się z pokoju. Kiedy drzwi znów się otwarły, Sunea spodziewała się powrotu Gola. Była to jednak uzdrowicielka Nikea. Kiedy zbliżała się do Sunei, z początku patrzyła jej prosto w oczy, po czym odwróciła wzrok. Sunea dostała gęsiej skórki. Zapyta mnie, o co w tym wszystkim chodzi. Może rozpoznała Gola, albo też dowiedziała się, że on pracuje dla złodzieja. Wątpię, żeby Nikea mnie z tego powodu zganiła, ale ona nie należy do ludzi, którzy ignorują coś, czego nie pochwalają. Ach, chciałam tylko powiedzieć, zaczęła młoda kobieta, pocierając ręce z nietypowym dla niej poddenerwowaniem. Tak? Zachęciła ją Sunea. Cokolwiek robisz, to na pewno będzie z pożytkiem. Nikea wyprostowała się. Jeśli potrzebujesz kogoś, kto, no, zatrze ślady, jak się to mówi, możesz na mnie polegać. I na kilku innych uzdrowicielach też. Powiemy, że byłaś tutaj, jeśli musisz wyjść. Sunea uświadomiła sobie, że otwarła z zaskoczenia usta, więc szybko je zamknęła. Ilu z was tak samo uważa? Wydukała w końcu. Czworo. Sylia, Gejen, Kolea i ja. Sunea poczuła rozbawienie, ale zachowała powagę. Już to przedyskutowaliście? Nikea nie spuszczała wzroku. Tak. Nie byliśmy pewni, o co chodzi, ale uznaliśmy, że to musi być coś ważnego i chcemy pomóc. Sunea poczuła, że się rumieni. Dziękuję, Nikeo. Dziewczyna wzruszyła ramionami i cofnęła się ku drzwiom. Oczywiście bardzo byśmy chcieli wiedzieć, co się dzieje, jeśli możesz nam powiedzieć. Dotknęła klamki, spoglądając za siebie z nadzieją. Sunea zaśmiała się. Powiem, kiedy będę mogła. Nikea odpowiedziała szerokim uśmiechem. Przyślę kolejnego pacjenta. Dziękuję jeszcze raz. Kiedy drzwi zamknęły się za uzdrowicielką, Sunea uśmiechnęła się promiennie. Wygląda na to, że niecała gildia uważa, że zmienia się w szaloną morderczynię, posługującą się czarną magią, kiedy tylko zniknę im z oczu. Zaufanie uzdrowicieli było wzruszające. Może jednak zaryzykuje wyjście z lecznicy. Na pewno tak będzie bezpieczniej dla Rotena i Regina. Nic wprawdzie nie wskazuje na to, że dzika jest czarnym magiem, ale sprawy mogą się bardzo skomplikować, gdyby tak było. A Sunea musiała przyznać, że na myśl o przemykaniu się znów po mieście z Czerym ogarniała ją zarówno nostalgia, jak i podniecenie. Nie byłoby uczciwie, gdyby Roten i Regin mieli zabawę, podczas gdy ona tylko by siedziała, czekając na wieści.